Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest Grzegorz Strzelczyk, prezes zarządu LOTOS Petrobaltic, z którym rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry panie prezesie.
Dzień dobry państwu.
Zdenerwowany po tym, co widzieliśmy w telewizji, płonąca katedra w Paryżu. Straszny widok.
Straszny widok w symbolicznym czasie. Rozpoczynamy wielki tydzień, 800 lat historii tej katedry i w ciągu jednej nocy wszystko w niwecz. To jest taki, myślę, symboliczny moment, w którym należałoby się zastanowić nad historią, no i losem najstarszej córy kościoła Francji, bo to jest i miejsce nieprzypadkowe, i czas nieprzypadkowy, także olbrzymi dramat.
Miejsce myślę, że... symboliczne w wielu wymiarach. Dokładnie. I turystycznie, i pod względem religijnym.
Dokładnie tak.
Ale czy pan jako prezes LOTOS Petrobaltic, takiej firmy o specjalnym, bardzo nietypowym przeznaczeniu, nie ma takich obaw trochę głębszych? Ja jak patrzyłem wczoraj na płonącą katedrę, myślałem o platformie Deepwater Horizon, która 9 lat temu płonęła na Zatoce Meksykańskiej. Wielka katastrofa ekologiczna i zawsze pytania o bezpieczeństwo biznesu, w którym pan pracuje. Czy to, co mamy, platformy, centrum produkcyjne Petrobalticu, które no, powstawało przez ostatnie lata, czy to wszystko jest bezpieczne? Czy ma pan pewność, że robicie wszystko, żeby było bezpiecznie?
Staramy się robić wszystko, żeby było bezpiecznie, natomiast przy Deepwater Horizon też był błąd ludzki. Niestety człowiek jest najsłabszym ogniwem w tym całym łańcuchu i za każdym razem podkreślamy to i w grupie LOTOS w ogóle, w rafinerii gdańskiej, ale też i na naszych platformach. Chcę powiedzieć, że w ubiegły piątek świętowaliśmy pewnego rodzaju sukces, ponieważ przepracowaliśmy na centrum produkcyjnym znajdującym się w Stoczni Remontowej w Gdańsku 5 milionów godzin bez żadnego nieszczęśliwego zdarzenia. Razem z zarządem Stoczni Remontowej nagradzamy pracowników za taką pracę i generalnie na każdym kroku i każdego dnia podkreślamy to, że bezpieczeństwo pracy jest najważniejsze i uczulamy na to naszych pracowników.
A panie prezesie, bo zawsze są pytania, już teraz mówi się, że katedra paryska była no nie do końca w dobrym stanie technicznym. Były kłopoty finansowe, państwo nie śpieszyło się, żeby remontować zabytek, bo wiadomo, we Francji jest specyficzna relacja państwa z kościołem. Sama parafia, mimo milionów turystów była, no nie było stać na, żeby zrobić wszystko, co było potrzebne, ale z punktu widzenia przemysłowego, z punktu widzenia takich firm jak LOTOS Petrobaltic, ale też firm, które no, mają skomplikowane, nie wiem, instalacje chemiczne, czy takie, które mogą wywoływać zagrożenie. Uważa pan, że polski przemysł, polska gospodarka dba o to bezpieczeństwo codzienne, czy tak naprawdę jest dużo do poprawy?
Czy nie chciałbym się wypowiadać na temat całej gospodarki, natomiast sektor naftowy, który jest dość znany, to ja powiem tak, że na każdym tankowcu jest taki napis na nadbudówce Safety is first. I to nie jest przypadkowe, bo to jest w takiej warstwie symbolicznej oczywiście ten napis, natomiast rzeczywiście wszyscy, którzy są związani z branżą paliwową, z branżą chemiczną, ja nie wyobrażam sobie, żeby nie stawiali bezpieczeństwa na pierwszym miejscu.
Także, a tutaj nie ma takiej pokusy czasami, żeby oszczędzać za wszelką cenę?
Mogę mówić tutaj za siebie. Nigdy nawet do głowy mi nie przyszło, żeby oszczędzać na bezpieczeństwie.
To przechodzimy do rzeczy bardziej eksploatacyjnych. Rozmawialiśmy już o tym centrum produkcyjnym. 5 lat LOTOS Petrobaltic czekał, żeby platforma, która była remontowana w stoczni, w grupie remontowa, rzeczywiście osiągnęła swoją zdolność taką docelową przerobu i wydobycia. Jak wygląda to na tę chwilę? Czy to już funkcjonuje?
To jest bardzo długa historia tej przebudowy, bo to rzeczywiście zaczęło się w roku 2013.
Już ponad 5 lat.
Ponad 5 lat. Rozpoczęliśmy tą przebudowę w stoczni gdyńskiej Nauta. Z różnych powodów to się nie udało zrobić w Gdyni, w związku z tym przenieśliśmy tą inwestycję do Gdańska. Tutaj znakomicie się współpracuje z pracownikami Gdańskiej Stoczni Remontowej. Zresztą oni mają bogate doświadczenie, jeżeli chodzi o instalacje offshore'owe i inwestycje tego rodzaju. Mogę powiedzieć tak, że wreszcie w tym roku, w lipcu, centrum produkcyjne zostanie przebudowane i dokończone. Wychodzimy w morze w lipcu tego roku i wtedy przystąpimy do drugiego etapu kompilowania tego centrum produkcyjnego ze złożem i tutaj są kolejne wyzwania, kolejne problemy. Natomiast sama przebudowa centrum produkcyjnego zakończy się na pewno w lipcu.
A proszę powiedzieć, jakie efekty z punktu widzenia ekonomiki LOTOS Petrobaltic, pana spółki, to nowe centrum produkcyjne będzie miało dużo więcej ropy Europy dużo więcej gazu, czy też jakieś technologiczne nowości z punktu widzenia oczywiście naszego wydobycia?
Wszystkie przedsiębiorstwa wydobywcze koncentrują się na tak zwanym zczerpaniu złoża, bo mamy policzone zasoby, rozpoznane geologicznie zasoby w złożu, natomiast cała zabawa polega na tym, żeby jak największą ilość tej ropy czy gazu znajdującego się w głębiach ziemi wydobyć na powierzchnię. I dzisiaj na przykład jesteśmy już na poziomie 34% ponad na złożu B3 i to nowe centrum produkcyjne, które niewątpliwie technologicznie ma szansę być tutaj rzeczywiście taką nowością w rejonie Bałtyku. Liczymy na to, że pozwoli nam też w sposób bardziej efektywny i szybszy zczerpać złoże B8.
A proszę powiedzieć, przy okazji tej inwestycji w centrum produkcyjne kładziecie też gazociąg łączący B8 z Władysławowem. Pracy, no nie jest to może największy gazociąg, natomiast jaki jest cel tej inwestycji? Bo to jest poważne przedsięwzięcie.
Petrobaltic tutaj jest dość innowacyjną firmą, jeżeli chodzi o polskie wybrzeże, bo na początku tego wieku, czyli na początku lat 2000, przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wybudowaliśmy elektrociepłownię we Władysławowie.
Gazową.
Jest tam nasza, to jest nasza firma EnergoBaltic, zasilana gazem odpadowym ze złoża B3. Podkreślę to, gdyby nie to, że transportujemy ten gaz z platformy rurociągiem do Władysławowa i tam zamieniamy to w energię elektryczną i cieplną, to ten gaz byłby spalany na świeczce. I tutaj z punktu widzenia ekonomicznego jest jakby podwójny zysk. Po pierwsze mamy mniejszą opłatę środowiskową, bo nie spalając gaz na świeczce na platformie nie zanieczyszczamy środowiska, a z drugiej strony ten gaz wykorzystujemy do produkcji energii elektrycznej, energii cieplnej, która służy mieszkańcom i turystom Władysławowa. Położyliśmy już rurociąg ze złoża B8, także po posadowieniu na złożu nowego centrum produkcyjnego zakładamy, że na przełomie roku również gaz odpadowy, to podkreślam, ze złoża B8 również trafi do naszej elektrociepłowni we Władysławowie i tam będziemy jeszcze uzyskiwali pewne profity z produkcji ciepła i energii elektrycznej.
A czy można zakładać, że taki gaz wydobywany na szelfie bałtyckim mógłby nie tylko Władysławowo, ale też większą liczbę miejscowości ogrzać, oświetlić, czy tak naprawdę tu jest kwestia, że tego gazu jest za mało?
Jeżeli chodzi o złoża B3 i B8, to jest tak zwany gaz odpadowy towarzyszący ropie naftowej. I oczywiście głównym klasyfikujemy te złoża jako głównie ropowe i ten gaz odpadowy jest transferowany do Władysławowa. Natomiast Petrobaltic, Grupa Lotos, posiada złoża typowo gazowe B3, B6, które są troszeczkę bardziej na zachód usytuowane i też tam jest przewidziany transport tego gazu na ląd, ale do sieci gazowniczej. Także nie będzie przetwarzany od razu w elektrociepłowni, natomiast będzie zasilał tutaj sieć gazowniczą w północnej Polsce.
My dzisiaj od tematów gazowych nie uciekniemy. Wczoraj dość ważna umowa między Agencją Wykonawczą do Spraw Innowacji i Sieci, to jest Agencja Europejska, a polskim Gazsystemem. Gazsystem uzyska do 215 milionów euro na budowę Baltic Pipe, czyli gazociągu łączącego polskie wybrzeże ze złożami norweskimi poprzez system duński. Proszę powiedzieć, po co ten Baltic Pipe i czy tak naprawdę nie łatwiej się dogadywać z Rosjanami, żeby na dobrych warunkach kupować gaz od Gazpromu?
Żeby kupować gaz na dobrych warunkach od Gazpromu, trzeba mieć alternatywę. I to jest właśnie ten gazociąg. Tutaj jest olbrzymia praca wykonana przez pana ministra Naimskiego, ministra odpowiedzialnego za infrastrukturę wrażliwą. Wykonał olbrzymią pracę od roku 2016. Dzisiaj jesteśmy już na etapie finalizowania podpisywania umów.
Przepraszam, w pana ocenie Baltic Pipe jako projekt jest niezagrożony. Nie będzie tak, że nagle ktoś przyjdzie i porzuci tą myśl.
Myśmy już coś takiego przerabiali w roku 2016. Pierwszym wtedy rząd...
Premier Miller się obraził na projekt.
Rząd Jerzego Buzka podpisał umowę z Norwegami na budowę rurociągu norweskiego. Potem rząd Leszka Millera tą umowę wystrzelił w powietrze, można powiedzieć. Co dzisiaj też odbija się pewnymi skutkami, bo bardzo długo trwały rozmowy wstępne z Norwegami o budowie Baltic Pipe, bo się nas całkiem zasadnie pytali, czy my na poważnie, czy znowu mamy tylko jakąś taką chwilową fanaberię. No więc ten rurociąg dzisiaj wchodzi rzeczywiście w ostatnią fazę. Jest w tej chwili są analizowane te wszystkie kwestie środowiskowe i jest to finansowanie Unii Europejskiej. Także mam nadzieję, że w 2022 ten gaz popłynie do Polski.
A proszę powiedzieć, bo skoro rozmawiamy o tej dywersyfikacji zakupów gazu, czy jeżeli będzie jeszcze większy gazoport w Świnoujściu, jeżeli będzie Baltic Pipe, uważa pan, że Gazprom wtedy zmięknie? Bo przypomnijmy, Niemcy taniej kupują rosyjski gaz niż Polska.
Dwa tygodnie temu w Gdańsku odbyła się konferencja energetyczna i tam podawano takie informacje, że szacunki o tym, ile przepłaciliśmy za gaz Rosjanom w latach 2001-2017, to jest kwota między 50 a 100 miliardów. Więc to są olbrzymie...
Dolarów, tak?
Tak, to są olbrzymie pieniądze, które wyłożyliśmy Rosjanom za gaz po wyższej cenie niż cena średnia rynkowa gazu sprzedawanego w Europie. Także ja też nie odcinam się i nie twierdzę twardo, że nie będziemy kupować rosyjskiego gazu, natomiast będziemy mogli w tym 2022 roku po zakończeniu tego kontraktu jamalskiego przystąpić do rzeczywiście rynkowych negocjacji, posiadając alternatywę w postaci właśnie i Baltic Pipe z jednej strony, ale z drugiej strony rozbudowanego terminalu LNG w Świnoujściu.
A z punktu widzenia pana doświadczeń biznesowych, Gazprom rozumie, co się dzieje i będzie gotowy nam sprzedawać taniej?
Nie będzie miał wyjścia, no jeżeli
straci nie, rynek, tak?
Dokładnie tak. Jeżeli nie będziemy zainteresowani, czy inaczej będziemy w stanie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju z innych zasobów, no to tutaj rzeczywiście możemy siąść do stołu i rozmawiać tylko i wyłącznie na zasadach rynkowych.
Te kwoty, o których mówiliśmy, pokazują, jak ważna jest dywersyfikacja na rynku gazu. A proszę powiedzieć, jak z pana punktu widzenia wygląda teraz kwestia dywersyfikacji w dostawie ropy do grupy Lotos? Jaka jest pozycja własnych źródeł wydobywczych w grupie?
W tym roku po zakończeniu programów inwestycyjnych w grupie Lotos musimy powiedzieć, że rafineria gdańska będzie pod względem technologicznym w ścisłej czołówce rafinerii europejskich. To mówimy o numerze 3, no w każdym razie pierwsza piątka. I w związku z tym ta sprawność technologiczna rafinerii głównie polega też na tym, że jest w stanie przerobić na zasadach ekonomicznych każdy gatunek ropy. No może każdy, może nie wszystkie. Myślę, że meksykański maj prezes Kawula nie chciałby przerabiać. No ale generalnie tak to jest, że obie polskie rafinerie pod względem technologicznym są gotowe przerabiać ropę z każdego kierunku. W ostatnich dniach słyszeliśmy komunikat Orlenu, że już ponad 50% czy około 50% ropy pochodzi spoza strefy rosyjskiej. Gdańsk również dywersyfikuje swoje dostawy, ale kierując się przede wszystkim zasadami ekonomicznymi.
No właśnie, skoro mówimy o paliwach i zasadach ekonomicznych, kierowcy w Polsce mogą się złapać za głowę w tym roku. Najpierw jednak nietypowa sytuacja, że cena diesla na stacjach paliw była wyższa niż benzyny. Przez całe dekady byliśmy przyzwyczajeni, że wyglądało to inaczej. No a jednak ostatnie 7 tygodni to tak naprawdę drożejące oba te typy paliw. Co takiego się dzieje i czy ta drożyzna chwilowa, uciążliwa dla kierowców, powiedzmy szczerze, czy to będzie trwać długo, czy to jest jakieś zjawisko chwilowe, jak pan to ocenia?
Ja bym to rozdzielił na takie dwie płaszczyzny. Po pierwsze struktura rynku, czyli to, co się sprzedaje i po ile w danym momencie. To
diesla jest, brakuje?
To, tak, ciągle jest za mało produkcji diesla, ale to jest z kolei efekt ustawy paliwowej, która weszła w życie w sierpniu 2016 roku i niemalże z miesiąc na miesiąc po uszczelnieniu polskiego rynku paliwowego konsumpcja paliw wzrosła o 20%.
To pokazuje skalę szarego rynku, tak?
Dokładnie tak było przed właśnie 2016 rokiem. To jest ta kwestia, nazwijmy to, rynkowa. I rzeczywiście tu jest duży deficyt średnich frakcji, czyli diesla między innymi. I to jest jeden czynnik decydujący, jeżeli chodzi o ceny paliw na stacjach i na to, co szary konsument płaci przy dystrybutorze. Ale drugim elementem jest również cena surowca, co akurat tutaj nas jako Lotos Petrobaltic specjalnie to nie martwi, bo cena ropy jest, no, powiedziałbym, na nie najgorszym poziomie z naszego punktu widzenia.
Pana firma zarabia.
Natomiast, ale to też tak właśnie polega, na tym polega ta dywersyfikacja przychodów w koncernach pionowo zintegrowanych, tak? Bo grupa Lotos ma jakby dwa instrumenty finansowe. Pierwsze to jest marża przerobowa i to zależy też u nich na instalacjach o zdolności.
Czyli to, co się zarobi na przerobie ropy, tak?
Jest, tak? Bądź też właśnie na wydobyciu i tutaj Lotos Petrobaltic z tego korzysta, ale też Lotos Norge, czyli nasza druga spółka, która prowadzi wydobycie na Morzu Norweskim, także tu są te czy czynniki, które pozwalają dywersyfikować przychody grupie Lotos.
No proszę Państwa, ciekawa sytuacja, jest ktoś, kto się cieszy z drożejącej ropy, ale w przypadku prezesa Strzelczyka to akurat rozumiemy. Ale to panie prezesie, prowokacyjnie spytam, kiedy pan przestanie tak się cieszyć, a zaczną się cieszyć konsumenci? Czyli czy jest jakaś perspektywa widoczna, że te ceny paliw przynajmniej się ustabilizują? Bo to jest uciążliwe dla gospodarki, to się przekłada na różne ceny. No i oczywiście płacąc na stacjach paliw, no nie jesteśmy za bardzo szczęśliwi.
No dzisiaj ja bym widział tutaj światło takie w tunelu i pozytyw tej sytuacji, bo dzisiaj o cenach paliw rzeczywiście decyduje rynek i cena surowca. Pamiętamy, że w innych wcześniejszych czasach to różnie bywało i premierzy niektórzy mówili, że a dzisiaj paliwo to może być i po 7 zł.
Coś takiego było.
Tak, że dzisiaj decyduje to, jak powiedziałem, cena surowca i rynek. Niestety nie mam dobrych informacji, uczestnicząc w takiej dużej konferencji paliwowej w Stavanger jesienią ubiegłego roku, dyskutowano o cenach czy perspektywie cen na rynku naftowym i w zasadzie nie było dobrych informacji. Według tych danych, które dzisiaj posiadamy i od analityków rynku, bo każdego dnia korzystamy z takich analiz, no nie należy się spodziewać w średnim ani w długim okresie czasu jakiejś gwałtownej obniżki cen surowca.
Czyli stabilizacja na jednak dość wysokim poziomie.
Niestety tak, z punktu widzenia konsumenta tak to wygląda.
No ale powiedział to Grzegorz Strzelczyk, prezes Lotos Petrobaltic, który wcale się tym za bardzo nie martwi. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.
Gość dnia Radia Gdańsk.